dobro,
piękno,
wrażliwość,
szczęście,
prawda,
sprawiedliwość,
wiara,
nadzieja,
miłość,
Bóg,
Bóg,
Bóg.
To wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz.
Drogami młodości.
Szczęść Boże.
Dobry wieczór, przestraszyłem się.
Dlaczego?
No bo tutaj zapala się czerwona lampka i nagle słychać jakieś kaszle, choroba.
No troszeczkę, pochodząc po kolędzie można, tak się zbiera człowiek jak gąbka, nasiąka nie tylko problemami, które się słyszy, ale czasami i tym co zewnętrznym, tym co różnymi infekcjami. Ale witamy Państwa serdecznie,
właśnie,
Tomasz Bieliński.
Marcin Mazurek, audycję realizuje, chciałem powiedzieć ksiądz, ale na szczęście nie.
Kapłan ogniska domowego.
Tak.
Witam Państwa serdecznie w piątkowej edycji Drogami Młodości. Minęła 21.41, za chwilę 42.
Dziś nie jesteśmy sami w studiu.
I rzadko się nam zdarza być samymi, aczkolwiek to też nam czasami nie
się przydaje.
Tak.
Trochę samotności.
Jak zwykle młodzi ludzie z nami. Witamy serdecznie. Dzisiaj jeszcze chwilę dowiecie się, o czym będziemy mówili. Witam serdecznie Dorota, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Magda.
Szczęść Boże.
I Piotrek.
Szczęść Boże.
Wszyscy są studentami, wszyscy. I jeszcze jest coś jednego. A, Piotr już skończył. Jeszcze jest coś jednego, co ich łączy, o tym będziemy mówili za chwilę.
Ale nie ich wszystkich.
Nie.
Aczkolwiek mają wspólny mianownik.
Dokładnie. Proszę Państwa, dzisiaj witamy Was serdecznie w nowym roku. Po raz pierwszy, myśmy tak pięknie zakończyli naszą pracę w zeszłym roku właśnie w Sylwestra, audycją podsumowującą ten poprzedni rok, nie tyle podsumowującą nasze audycje, tematykę, ale podsumowującą ten czas. Mówiliśmy o przemijaniu. Zapraszamy tych, którzy bawili się gdzieś tam, którzy byli w jakimś dobrym towarzystwie, którzy byli w kościołach na czuwaniach, na adoracji, a chcieliby posłuchać sobie, o czym rozmawialiśmy tydzień temu. Możecie w archiwum Katolickiego Radia Podlasie poszukać tej audycji, ją znaleźć i przesłuchać. Tymczasem otwieramy nowy rok z jakąś nadzieją na to, że dalej będzie nam się jakoś wspólnie tutaj pracowało z Marcinem, że Państwo będziecie swoim czasem poświęconym do tej audycji potwierdzali, że warto być z nami. Dziękuję za wszystkie dobre głosy, które otrzymywaliśmy, za życzenia, które przesłaliście nawet drogą pocztową na adres radia, czy też przy różnych okazjach, w czasie kolędy, czy innych spotkań w tej czy innej parafii wyrażano sympatię dla audycji, którą wspólnie z Marcinem Mazurkiem prowadzimy.
A o czym dzisiaj będziemy rozmawiali, niech wprowadzi nas ktoś, kto o tym temacie wie dużo, śpiewa o nim dużo i bardzo pięknie o nim śpiewa.
Nieskończenie, dobry, święty,
Mieczysław Szcześniak.
O miłości.
No tak, będziemy mówili o miłości. Ja tak popatrzyłem w archiwum naszych dźwięków, w archiwum audycji, które dotychczas prowadziliśmy wspólnie z Marcinem już przez ponad 3 lata i popatrzyłem na tę tematykę, którą poruszaliśmy się, aż dziwiłem, że nigdy wprost nie było tematu narzeczeństwo.
No właśnie.
I tak sobie pomyślałem.
A narzeczonych ostatnio w naszym
otoczeniu
wysyp.
Tak, w naszym otoczeniu jest ich wysyp i bardzo się z tego powodu cieszę i dlatego też owszem, narzeczeni już nieraz byli w naszej audycji, gdy mówiliśmy o czystości przedmałżeńskiej, gdy mówiliśmy generalnie o przygotowaniu do małżeństwa, jak znaleźć pewnego kandydata, kandydatkę, ale tak prosto o narzeczeństwie nie mówiliśmy, a przecież w końcu ma to być audycja do młodych, więc nie sposób pominąć ten temat, on musiał się wcześniej czy później pojawić, no i właśnie postanowiliśmy, że dzisiaj ten temat jest, dlatego mamy w naszym studiu gości, których właśnie to łączy, narzeczeństwo, tak by naprawdę 2+1. Bo Magda jest z Piotrem, Dorotka jest bez Jacka, który musiał pojechać do Warszawy, studiuje, a tymczasem ty będziesz reprezentowała, dasz ten dwugłos, czyli za siebie i za swojego narzeczonego już. Dobrze, to co, Marcin, przepytujemy? Czy jeszcze przypomnimy numery telefonów?
Tak, też? Bo mamy nadzieję, że wśród naszych słuchaczy też są narzeczeni. Być może będą chcieli coś powiedzieć, zapytać, poradzić się tutaj doświadczonych, narzeczonych.
Mamy też nadzieję, że może odezwał się ci, którzy modlą się, czy się w ogóle modlicie o dobrego narzeczonego, narzeczoną, kandydata na męża, żonę. To też jest bardzo ważne pytanie. Jeśli tak, to dajcie świadectwo. Jak sobie wyobrażacie, jakie według was cechy powinien was mieć twoja kandydatka na męża, na żonę? No o to wszystkim dzisiaj możemy rozmawiać. Tutaj młodzi narzeczeni skorygują, powiedzą, czy się z tym zgadzają, czy trochę inaczej już na to patrzą niż wy, którzy może jeszcze jesteście tak zwanymi singlami, albo jeszcze jesteście w szkole średniej i tak na razie te przyjaźnie są bliżej nieokreślone, aczkolwiek często bardzo poważnie traktowane, więc o tym wszystkim możecie dzisiaj pisać, dzielić się z nami. Mam nadzieję, że w przeciwieństwie do tego, co było tydzień temu, że większość z was była zajęta żegnaniem starego roku, dzisiaj sporo was się odezwie.
No i wcale nie trzeba czekać na maj, prawda? Z tym narzeczeństwem.
Na mail?
No maj, miesiąc zakochanych.
Tak jest.
SMS-y możecie wysyłać do nas na numer 509-056-590 albo gadu 3086-701.
No cóż, przepytujemy. Kochani, pierwsze pytanie oczywiście zasadnicze. Od jak dawno jesteście narzeczonymi i kiedy macie zabukowany już bilet do wstępu do raju? A niektórzy mówią do sakramentu pokuty. Nie, no oczywiście jesteśmy tymi, którzy promują małżeństwo jako coś świetnego, cudownego, bo gdy Bóg jest to zapraszany, to nie może inaczej być jak cudowną przygodą. Dorotka.
Tak, to my narzeczeństwem jesteśmy od 8 lipca 2009 roku.
Pamiętasz?
2 lata, prawie tak, dzień moich urodzin.
Półtora roku.
A, no to łatwo zapamiętać.
Tak, półtora roku i ślub bierzemy 13 sierpnia.
Czyli będzie
teraz, w tym roku.
Trochę ponad 2 lata, 25 miesięcy. Tyle tak będzie jest. Trwało wasze narzeczeństwo tak według jest. Dzisiejszych obliczeń i planów. A kiedy się, ile czasu wam było potrzeba, czy też Jackowi by podjął decyzję, a tobie byś odpowiedziała mu tak?
8 miesięcy.
8 miesięcy znaliście się wcześniej.
Tak.
I ty właśnie, Dorotka, ja się też przejęzyczyłem, nie tylko Piotrek, ale ty również w tym roku skończyłaś studia, znaczy w minionym roku.
Tak.
Więc też już zaczęłaś pracę, zaczyna się usamodzielniać, tak? Ekonomicznie i w ogóle życiowo. A Jacek?
Jacek jeszcze studiuje i w tym roku będzie kończył jedne i drugie studia. i będzie szukał pracy.
Więc w sierpniu również będzie już po studiach. Tak. Mamy nadzieję. Mamy nadzieję, że po obronie, że już tak będzie miał dyplomy i już będzie mógł być tym, który będzie chciał być wyżywicielem rodziny, współżywicielem. No. Dobrze, przechodzimy do drugiej, do pełnej pary. Magda i Piotrek.
Więc my narzeczeństwem jesteśmy od prawie 3 tygodni.
Gratulujemy.
18 grudnia Piotr mi się oświadczył.
A 20 dni dokładnie, tak.
Dokładnie.
Ale ksiądz dzisiaj matematyczny.
To właśnie tak, aż mnie to przeraża.
Po kolędzie chodzę i muszę wszystko dobrze liczyć, żeby żadnego domku nie opuścić.
Parą jesteśmy już od 1,5 roku.
A znacie się jeszcze trochę dłużej.
Znamy się troszeczkę dłużej, ale nie zaliczyłabym tego do jakiejś tam...
Sympatii.
Tak, sympatii. Dokładnie.
Jasne. To teraz, słuchajcie, czas byście nam powiedzieli, jak to, zanim cokolwiek powiecie o sobie, czy o swoim spotkaniu, o tym, czym możecie się z nami podzielić. Dziewczęta, drogie panie, panny, niewiasty, powiedzcie, zanim poznałyście tego, którym dzisiaj, gdy się z nim spotykacie, widzicie już firanki w oknach i pieluchy i tak dalej, powiedzcie mi, jakie były kiedyś wasze ideały na narzeczonego, kandydata na męża, bo ja nie zapomnę, jak moja bratowa kiedyś mi powiedziała, pozdrawiam ją serdecznie, jeśli słucha, kilka miesięcy po ślubie mówi, wiesz co, ja przez szkole średniej modliłam się o dobrego męża i właściwie dzisiaj, jak już dostałem żonę, tak sobie przypominam ten czas moich modlitw i tych moich wyobrażeń, tych próśb do Pana Boga, to właściwie modliłam się o księcia z bajki, bo chciałam, żeby tego nie robił, żeby to robił. Teraz, kiedy wyszłam za mąż, zrozumiałam, że to nie jest konieczne, bo właściwie to był ideał, który sobie wyobrażałam. Dzisiaj to jest najpiękniejsze, to nie to, że on nie jest bez wad, ponieważ każdy człowiek ma jakieś wady, ale to, że kiedy coś się stanie, co nas jakoby poróżni, co mi sprawi przykrość. Widzę, ile go to kosztuje, kiedy pierwszy mówi przepraszam, kiedy pierwszy mnie przytuli. Widzę, jak go to kosztuje, jak musi się przełamać. Wiem, że robi to dlatego, że mnie kocha. Te momenty, no niestety mówi, nie mam ich dużo, bo nieczęsto się kłócimy, ale kiedy już to przychodzi, są to niesamowicie piękne momenty, bo wiem, że wtedy mnie kocha. I tak się zmienił mój ideał kandydata na męża. Już powiedziała to parę miesięcy po ślubie. Jak wy patrzycie dzisiaj, jako już narzeczone, jak sobie przypominacie te czasy, kiedy zaczynałyście marzyć o swoim mężu, czy też no to, co pamiętacie, no bo marzyłyście o mężu, jak w piaskownicy bawiliście się w domu, nie? Nie wiem, czy z sąsiadem, czy z koleżanką.
To może ja zacznę. Bo ja w sumie jako takich marzeń nie miałam. Tak teraz patrząc z perspektywy czasu, bo ogólnie rzecz biorąc, ja się bardzo bałam mężczyzn. I każdy mężczyzna, który się pojawiał koło mnie, mógł zabawić tylko chwilkę przy mnie i bardzo go szybko, no żeby to tak brzydko tego nie nazwać, ale spławiałam. Po prostu bałam się zaangażować, wejść w relację, w jakąś bliższą z mężczyzną. Bałam się zranienia, bałam się tego, że w ogóle ja nie czułam, że mogę być kochana. To był mój główny problem. Nie czułam tego, że ktoś może ofiarować mi swoją miłość i zaakceptować mnie taką, jaką jestem. Więc patrzyłam na mężczyzn z lekkim dystansem. Oczywiście miałam jakieś tam swoje miłości, ale bardziej platoniczne niż takie, do których mogłoby dojść. No i wtedy pojawił się Piotr. I wszystko się zmieniło.
No właśnie, i to jest... Chciałbym, żebyśmy na chwilę pociągnęli ten temat, jeśli pozwolisz. Jeśli pozwolisz, oczywiście, bo są to sprawy dosyć osobiste. Myślę, że nie jedna osoba teraz słuchająca ciebie, może właśnie dziewczyna, ma podobny problem albo z różnych przyczyn ma jakąś nieufność. Oczywiście ja nie mówię o takiej roztropności, pewnym potrzebnym dystansie tak i wynikającym z wiary, wynikającym z szacunku do swojego ciała i do wielu innych ze względu na wiele innych czynników. Nie jedna dziewczyna może mieć jakiś taki, no, odczuwać taki lęk przed związkiem, lęk przed wejściem w konkretną relację. Może dlatego, że w swoim rodzinie, w małżeństwie swoich rodziców nie widziała, nie miała tego przykładu, albo było to małżeństwo pełne porażki, albo jakichś zranień, albo nałogu, czy czegoś jeszcze. Co byś powiedziała, Magda, co byś poradziła takim osobom, które albo właśnie się na pierwszym jakimś związku zostały zranione, sparzyły się, wyobrażały to sobie zupełnie inaczej. Jak sobie z tym poradzić? Bo przecież Pan Bóg powołuje do małżeństwa. Jeśli powołuje, to też jedno czy drugie jakaś porażka, czy jakieś zranienie z przeszłości nie może sprawić, że ktoś z lęku pójdzie na przykład do zakonu. A wiem, że takie przypadki rzadko, ale się zdarzają, że dziewczyna boi się wejść w związek małżeński i idzie do zakonu, wyobrażając sobie, że tam to będzie super, bo uniknie czegoś, co widziała u swoich rodziców, u swojej siostry, brata.
Ja bardzo długo cierpiałam przez to, że nie mogłam się otworzyć na drugiego człowieka i mężczyznę. Bardzo mnie to bolało, bo ja obserwowałam swoje koleżanki, które były w związkach i były szczęśliwe i miały tego chłopaka, miały z kim pójść do kina, na lody i tak dalej, i tak dalej, a ja tego nie miałam i bardzo mnie to bolało. I pamiętam, jak mama mi powtarzała ciągle słowa, że ja będę miała jeszcze swój czas, że ten wymarzony mężczyzna czy ten czeka na mnie i żebym się nie zrażała tym, że nie w tym momencie nie ma tego mężczyzny. I w sumie bardzo się cieszę, że ten mężczyzna się nie pojawił wcześniej w moim życiu, bo bym sobie pewnie sporo biedy narobiła.
Niestosowne jest pytać o wiek kobiety, ja wiem, ale ty jeszcze studiujesz, więc...
Studiuję, mam 23
lata. 23 lata, czyli to jest ten czas, który wydaje ci się, że wcześniej byłoby za wcześnie w moim przypadku.
Myślę, że przede wszystkim byłoby to za wcześnie, dlatego że relacja z Panem Bogiem dopiero zaczęła w moim życiu istnieć jakieś 4 lata temu.
Czyli sugerujesz, że to jednak uzdrowienie duchowe... I to
uzdrowienie
konkretne jako łaska od Pana Boga.
Tak.
Otworzyło, no ale dobrze, ale ktoś powie, no chodzę do kościoła i nie czuję, że jestem uzdrawiana. Może tak jeszcze konkretniej byś coś podpowiedziała. Albo po prostu dała świadectwo. Skąd przyszło dla Ciebie to uzdrowienie? Byłaś na mszy świętej, czy zaczęłaś systematycznie się spowiadać, czy co innego się stało, że to uzdrowienie przyszło? No, daj świadectwo, bo rady trudno mówić, każdy jest inny.
To dużo rzeczy składa się na to. Trzeba w swoim sercu przede wszystkim odpowiedzieć, czego się chce tak naprawdę i pozwolić Bogu działać w swoim życiu i przede wszystkim Pana Jezusa uznać za swojego Pana i oddać Mu swoje serce tak naprawdę. Ja przez wiele lat chodziłam do kościoła, ale nie byłam zaangażowana w to, co się dzieje tak naprawdę na mszy świętej. Nie miałam świadomości tego i tak naprawdę nie miałam świadomości, kim jest Bóg. W akademickiej grupie ewangelizacyjnej, bo jestem z tej grupy, dopiero zaczęłam odkrywać powoli Pana Boga, że On jest obok mnie, że jest moim przyjacielem i że ciągle mi towarzyszy w moich porażkach, jak i moich radościach.
No i chyba coś ważne, tutaj jako ksiądz podpowiem, czy jak gdyby przypomnę Tobie coś, co na pewno bardzo cenisz, Twoja pogłębiona relacja z Bogiem, czy właściwie nawiązana głęboka relacja z Jezusem, dała tutaj poznać, że masz wartość sama w sobie, że jesteś kimś konkretnym, za kogo Bóg, Ojciec dał swojego Syna, więc nie jesteś jakąś istotą, która nie jest komuś potrzebna, która odrzucona, czy niedopieszczona przez tatę na przykład, nie? W Twoim wypadku jest mniejszej wartości, jest z jakimiś brakami, które Cię przekreślają w jakiejkolwiek w przyszłości relacji z drugim człowiekiem.
Tak, jestem zupełnie inną osobą niż byłam przed 4 laty, ale to był też proces i nadal ten proces trwa. Jeszcze nie jest tak, jak powinno być, ale to jest taki krok po kroku uzdrowienie. Tak?
Magda, ale ja mam takie pytanie. To znaczy, że po tym, jak nawróciłaś się, tak możemy to nazwać, zaczęłaś patrzeć na facetów przez pryzmat Jezusa?
Jeszcze wtedy nie. Mhm. To nastąpiło jeszcze trochę później. Najpierw skupiałam się bardzo na sobie i...
No to oczywiste. Mhm.
I patrzyłam na to. Ale tak, oczywiście, wtedy zaczęło dla mnie być ważne inne rzeczy. Ta czystość przedmałżeńska. Patrzyłam na to, jak mężczyzna się zachowuje, czy jak idę na dyskotekę, jak mnie traktuje. I powoli patrzyłam, otwierały mi się oczy, jak mężczyźni, wielu mężczyzn traktuje kobiety. Mi się to zaczynało powoli nie podobać, ale to...
Ale jak, Marcin, rozumiesz to, żeby patrzeć na mężczyznę przez pryzmat Jezusa?
Bo można bać się, bo tutaj dostaliśmy takiego SMS-a. Magda, jak ja Cię doskonale rozumiem, ja mam ten sam problem. Uciekam od facetów. Pragnę bliskości, miłości, a z drugiej strony uciekam. To było przez ciągłe odrzucenie. No właśnie, bo jeżeli patrzymy swoimi oczami na faceta albo na kobietę, to możemy widzieć tą osobę taką, jaką chcemy my ją widzieć. Nie widzimy tej całej prawdy w tej osobie. Nie dostrzegamy rzeczy, które być może są małe, a powinny jakby być pierwsze od tych, które są być może większe, ale są nieistotne.
Poczekaj, przez pryzmat Jezusa.
A przez pryzmat Jezusa patrząc, oczami Jezusa.
Jezusa.
Przez Jezusa.
Mhm, jasne.
Nie? I wtedy zupełnie inaczej patrzę na osobę i się nie boję tej osoby i widzę w niej przede wszystkim dobro i nie mam powodu do tego, żeby uciekać, chociaż pragnę bliskości.
No bo przyznać, że jesteście ode mnie młodzi.
Bo można patrzeć, jeszcze tak. jeszcze dokładniej powiem, można patrzeć na w przypadku kobiety, tak mi się wydaje, na faceta jako na tego samca, który chce zaspokoić swoje żądze, tak? A można też patrzeć przez pryzmat, przez oczami Chrystusa, jako na człowieka, który jest w stanie zapewnić mi bezpieczeństwo, który jest w stanie obdarzyć mnie uczuciem do mojej i jego śmierci.
Masz rację, wydaje ci się. Wydaje ci się, że można tak
nie
patrzeć.
Nie jestem kobietą.
Nie jesteś kobietą i dokładnie ci się wydaje. Ty chcesz zrozumieć kobietę? Człowieku, cóż za zuchwałość. Ja już dawno z tego zrezygnowałem. One są same dla siebie skarbami i kimś oryginalnym. Nie, dziewczyny, to wy powiedzcie, jak patrzycie. Ja też z obserwacji powiem tak, że widzę po prostu wiele kobiet, wiele dziewcząt, które mają niskie poczucie wartości, niską samoocenę i albo to idzie w tym kierunku lęku, chowania się w kąt i siedzenia w nim, czy to będzie świat komputerów, świat książek, świat wymarzonych książąt z bajek, których nigdy ona nie spotka, więc się chowa za swoimi kolekcjami, psami, kotami, piosenkarzami, sportowcami, innymi idolami, ale tak naprawdę nigdy nie wyjdzie w relację. Albo takich samych dziewcząt, które wybierają drugą opcję, rzucają się w ramiona kolejnych chłopaków, ponieważ chcą potwierdzenia. Wystarczy tylko, że ktoś o tak paluszkiem pokaże, pokiwa, chodź do mnie i ona biegnie, bo myśli, że wreszcie znalazła obiekt swoich, no, tego, który, jedynego, który jej da to wszystko, czego świat dać nie mógł.
Podnoszenie własnej wartości jakby przez tą
tak?
osobę.
Trochę tak to jest?
Tak mi się wydaje. Ja się cieszę, że ja akurat w tym drugim kierunku nie poszłam, bo myślę, że też uniknęłam wielu zranień, ale jest tak, że wiele osób podnosi swoją wartość dzięki tej osobie, która obok niej jest. A kiedy odchodzi, to jest jak jest potem. Są problemy.
Dorotka, czas, żebyś ty przypomniała o swoim istnieniu naszym słuchaczom, jak to było u ciebie z twoją wizją chłopaka, zanim weszłaś w to, co jest dzisiaj twoim narzeczeństwem. Jak to było z twoją wizją, jaki ma być mąż w ogóle kiedyś? I czy w ogóle tak marzyłaś? Czy przypominasz sobie takie okresy w życiu?
No pewnie, że sobie przypominam. Na pewno szukałam księcia z bajki i z reguły jestem osobą bardzo wymagającą i taka też byłam dla swoich chłopaków. Byłam bardzo wymagająca.
Dla swoich chłopaków?
Tak.
Czyli było ich
kolegów.
Było ich kilku. Mhm. Tak.
Więcej niż kolegów. Chłopaków.
Chłopaków, z którymi chodziłam, zanim poznałam Jacka. Było ich trzech.
No jacy to byli książęta w twojej wyobrażeniu najpierw? Jaki był twój ten książę, którego nie mogłeś znaleźć w tych mężczyznach? Jego cnót.
Ja powiem tak, o jakim ja zawsze marzyłam, księciu tak. z bajki, tak?
To pytamy.
Przede wszystkim takim, żeby wierzył w Boga, bo to zawsze dla mnie było bardzo istotne. Aczkolwiek jakoś zawsze trafiłam na takich chłopców, którzy byli daleko od Pana Boga i zawsze zastanawiałam się też, dlaczego tak trafiam, ale później odpowiem na to pytanie, bo dzisiaj widzę w tym sens, że tak musiało się dziać po prostu.
Daleko od Pana Boga, bo dla niektórych daleko od Pana Boga to może być to, że w ogóle nie chodzili do kościoła, dla innych daleko od Pana Boga, że nie byli codziennie na mszy świętej.
Daleko od Pana Boga, czyli nie chodzili do kościoła, albo jeżeli chodzili, to robili to tylko i wyłącznie dlatego, żeby mi sprawić przyjemność.
Jasne.
Co mnie oczywiście tak? nie satysfakcjonowało.
Czyli to pierwsza cnota, taka wartość, której...
Tak, która była dla mnie najważniejsza i jest do tej pory najważniejsza, tak. To, żeby nie pili, to, żeby mnie szanowali jako osobę.
Nic a nic nie pili, ani kropelki alkoholu.
Nie, nie chodzi ani kropelki alkoholu, ale chodzi o to, żeby nie pili często.
I nie
nadużywali, tak. Żeby mogła się czuć przy nich bezpiecznie.
To znaczy, żeby byli kulturystami umieśnionymi, którzy cię obronią, gdy inni zaatakują?
Nie, tu nie chodzi o to, żeby byli
prowokuje kulturystami. Prowokuje troszkę oczywiście, ale tak, znasz mnie. Tylko żeby?
Tylko żebym ja się czuła przy nich bezpieczna psychicznie.
Żeby oni sami tobie krzywdy nie zrobili.
Tak, przede wszystkim, żeby to oni mi krzywdy nie zrobili. Tak. No i taki był mój wymarzony obraz chłopaka. Niestety, ten obraz bardzo szybko... Nie wiem, jak to określić, ale... Został tak jakby zrujnowany w moich oczach, ponieważ no, nie było takich facetów dookoła. Było mi trudno znaleźć takiego chłopaka. Byłam z nimi, ponieważ potrzebowałam obecności drugiego człowieka. Potrzebowałam tego, żeby ktoś był bliski koło mnie. Ale nie było to do tego stopnia, żeby mogła powiedzieć, że to będzie mój mąż, że jest to ktoś dla mnie wymarzony.
No i wreszcie zjawił się ten, który nie był rycerzem z twoich lat młodzieńczych, aczkolwiek spełnił ideały czy pewne oczekiwania.
Jak najbardziej. Nie był moim takim też rycerzem pod względem wizualnym, bo nie wierzę, jak dziewczyna mówi, że wygląd zewnętrzny się totalnie nie liczy, bo wcale to nie jest prawdą, bo zawsze jest na samym początku coś takiego, że fascynuje cię nawet to, jak ktoś wygląda, prawda? Jest to bardzo ludzkie i normalne i nie wierzę, jak ktoś mówi, że wygląd się zupełnie zewnętrzny nie liczy.
Dlatego prezenty zawsze dajemy w ładnych opakowaniach.
Jak najbardziej. I Jacek w ogóle nie był w moim typie. Ja zawsze lubiłam brunetów, ciemna karnacja, wysocy. No, wysoki jest. Chłopak z rudymi włosami, jasna karnacja, zupełnie inny mężczyzna niż mi się zawsze typ mężczyzny, który mi się podobał. Ale Jacek bardzo uwiódł mnie tym, że rzeczywiście on sam wierzy w Jezusa i że jest dla niego ważny.
O tym będziemy... Tak, mów, dokończ to.
To było dla mnie coś takiego niesamowitego, bo ja się wcześniej z czymś takim nie spotkałam, żeby mi się podobał i żeby zwrócił na mnie swoją uwagę jakiś chłopak, który wierzy w Boga tak po prostu sam od siebie, że już nie muszę go do niczego przekonywać i namawiać, tylko że on sam z siebie już jest blisko Pana Boga.
No o tych cnotach, które dostrzegasz, wartościach ty, Magda, w swoim narzeczonym, to jeszcze będziemy mówili w późniejszej części, to może komuś pomoże z dziewcząt, które słuchają też, zweryfikować swoją relację, czy też dopiero w przyszłości nawiązać z takim człowiekiem, to jeszcze o tym poczekamy. A póki co spytajmy jeszcze Piotra, oddajmy mu głos. Czy Piotr, kiedyś miałeś jakieś wyobrażenie, oczekiwanie, jaka powinna być twoja przyszła żona i czy one na skutek lat zostały zweryfikowane i dzisiaj są trochę inne niż 10 lat temu. Masz 27
już, tak. Muszę przyznać, że moja siostra jest troszeczkę inna, ponieważ...
Twoja siostra?
Moja historia.
Historia. No, głośno. Albo późno jest.
Więc tak. Wyglądało to w ten sposób, że ja jestem bardzo towarzyski i gdzieś tam zawsze przebywałam w większości w towarzystwie kobiet i muszę przyznać, że jakoś tak będąc właśnie w różnych wspólnotach i praktycznie od Komunii Świętej służąc przy ołtarzu, będąc ministratą, później lektorem, zawsze sobie gdzieś tam w głębi serca zawsze jak tylko widziałam fajną dziewczynę, ładną, zgrabną, mówiłem sobie wow, fajna dziewczyna. To było takie jakby bardziej wzrokowe show. Ale później jednak gdzieś tam się wszystko załączało i mówiło mi w głębi serca, że żeby gdzieś tam zerknąć głębiej, żeby jednak zerknąć głębiej i zobaczyć kobietę troszeczkę w inny sposób. Oczywiście działo się to latami i muszę przyznać, że nie miałam takiego ideału kobiety. Będąc jeszcze w szkole średniej, zawsze sobie powtarzałam, nawet mówiłem, a się nie ożenię. Nie chcę mieć dziewczyny. Jakoś tak po prostu byłem gdzieś tam daleki takim planom, że jednak no, bycie singlem i bycie samym, po prostu samym sobą jest mi dobrze z tym i tak naprawdę czułem się naprawdę świetnie z tym, ale z biegiem lat jednak czułem później potrzebę bliskości kobiety, potrzeby właśnie bycia z drugą osobą i zacząłem się spotykać, byłem też również w kilku związkach, gdzie tak naprawdę właśnie spostrzegałem kobietę bardziej wzrokową, jak chyba typowy facet. Gdzie jednak nie ma co się tutaj oszukiwać. I muszę przyznać, że i to było ślepe. To było ślepe. Z czasem zrozumiałem to właśnie wstępując do wspólnoty, do akademickiej grupy ewangelizacyjnej. spojrzałem innymi oczami na kobietę. Zacząłem dostrzegać po 25 latach. Także ten proces trwał bardzo długo. Na chwilę obecną jestem bardzo szczęśliwy, że już mam narzeczoną. Może ci, którzy mnie słuchają, to może nie uwierzą, ale po prostu ja się z tego powodu bardzo cieszę i mam nadzieję, że w jakimś stopniu dojrzałem i będę dojrzewał do tego, do tej relacji.
Także... No pięknie. Marcinie, teraz czytamy, czy poprzednio?
Możemy kilka takich myśli od Radka z Lublina.
Pozdrawiamy Radku, pozdrawiamy, bo kiedyś nawet gościł w naszej audycji.
Uważam, że jeśli Jezus Chrystus jest na pierwszym miejscu w naszym życiu, to wówczas wartościuje On wiele spraw w naszym życiu. Dotyczy to także relacji międzyludzkich. Tyle, że człowiek, jeśli będzie chciał dowartościować się miarą innych ludzi, to nigdy nie będzie szczęśliwy, gdyż człowiek jest ograniczony. Dlatego trzeba iść do Jezusa. No i jeszcze słuchając waszych wypowiedzi, Radek dopisał, że wydaje mi się, że Bóg sam ma plan dla każdego, nawet kiedy tyczy się to tak zwanej drugiej połowy. Słuchając Boga, odnajdziemy tę właściwą osobę. To na razie tyle, jeżeli chodzi o kontakt z naszymi słuchaczami. Prosimy o więcej. 509 056 590 509 056 590 albo gadu-gadu 30 86 701.
Kanał lewy.
Życie się zaczyna.
Nie bez przyczyny są chłopcy i dziewczyny. Nie bez przyczyny tak właśnie jest. Nie bez przyczyny są chłopcy i dziewczyny. Nie bez przyczyny.
Nie bez przyczyny, tak właśnie.
Te numery, które podawaliśmy, to dla narzeczonych, ale także ksiądz sugeruje, żeby pisali też małżonkowie.
Tak, zachęcamy was, bo jak wy wspominacie czas narzeczeństwa, czy był wam potrzebny, bo w tej części naszego programu, a słuchajcie państwo drogami młodości audycji w Katowickim Radiu Podlasie, pozdrawiam wszystkich, którzy są w podróży teraz, uwaga na drogi, odwilż, w tej części programu chcemy mówić o tym, zadać sobie właściwie głośno pytanie, czy narzeczeństwo przypadkiem nie jest już archaizmem, czy to nie jest coś, co trąci myszko, co trąci jakąś patyną, którą pokrył czas, ponieważ która została pokryta wraz z czasem, bo przecież wystarczy, że się parą, jeśli już, no to po prostu się wybieramy. Po co jakieś formalności, po co jakieś staroświeckie zwyczaje, tak twierdzą niektórzy. No i mieszkają nawet już nie na próbę, tylko po prostu mieszkają razem aż czasem i twierdzą, że do ślubu niepotrzebny jest im żaden papierek. Wyście mieli oficjalne zaręczyny. Czy gdzie to było? Zdradzicie nam?
Ja miałam bardzo oficjalne. Piotr przyszedł do mnie do domu i przy mojej mamie mi się oświadczył. Oczywiście wcześniej prosząc moją mamę o moją rękę, więc było bardzo oficjalnie.
To Piotrek, jak to było? Przypomnij.
Muszę przyznać, że to jest chwila, która się nigdy nie zapomina i nigdy się nie zapomni.
Ale uczyłeś się jakichś formułek?
Nie, muszę przyznać, że o dziwo byłem bardzo spokojny. Cały dzień dla mnie wyglądał normalnie. W obowiązkach i tam...
To myślę, w kalendarzu był zaręczyny.
Nie, w sumie tak naprawdę miałem się zaręczyć w święto Bożego Narodzenia, pierwsze, drugie święto.
Słuchajcie, swoją drogą tylko to przypomnę, bo ty mówisz w kalendarzu zaręczyny. Moja mama, która ma kwiaciarnię, w pierwszy dzień świąt o 7 rano jest budzona telefonem, dzwoni klient i mówi, czy może pani mi za chwilę zrobić wiązankę. 7 rano, pierwszy dzień świąt, bo się zaręczyły i nie miałem gdzie kupić kwiatów, bo chcę się zaręczyć. Można czasami być tak zapracowanym, że w pierwszy dzień świąt zadzwonić, mieć tę czelność, zadzwonić do właścicielki kwiaciarni i poprosić o wydanie kwiatów. Ponieważ on się za chwilę zaręcza.
No właśnie, Piotrek, było z kwiatami?
Tak, oczywiście.
Róże?
Bukiet dla przyszłej teściowej, bukiet dla narzeczonej przyszłej, także tutaj to było tak jak tradycyjnie.
I przygotowane, nie w ostatniej chwili?
Tak, oczywiście, wszystko zaplanowane.
Kwiaty kupione już rok wcześniej.
Ale Piotr taki jest, że jest zawsze przygotowany. Także.
Muszę przyznać, że ja sobie nie wyobrażam tego inaczej, żeby, aczkolwiek właśnie chciałam tak z takiego zaskoczenia, z taką niespodzianką. Dla wszystkich dookoła, w szczególności.
Czułaś, Magda, że coś będzie.
Ja tak, byłam jakoś tak... były takie, dochodziły myśli.
Sygnały
dawał, ale nie wiedziałam, że będzie tego dnia.
Był krawat?
Tak, był.
Oczywiście.
Garniturek.
Garniturek.
Wychuchany, tak, ogolony, oczywiście. Wypachniony, cud, miód i malina.
Wypachniony to zawsze.
No i dobra, i co powiedziałeś? Co powiedziałeś? Mnie to najbardziej interesuje.
Tak, muszę przyznać, że...
Ja pamiętam.
Jadąc samochodem po kwiaty, tak naprawdę sobie uświadomiłem, co ja mam powiedzieć. I muszę przyznać, że dopiero tak naprawdę pół godziny przed tymi zaręczynami zastanawiałem się i muszę przyznać, że tutaj bardziej zawierzyłem Duchowi Świętemu, ponieważ...
Myślałem, że sięgnąłeś po Mickiewicza albo Słowackiego.
Nie.
A to do Ducha Świętego.
Tak,
brawo.
Oczywiście. Tutaj mówię, chciałem właśnie zrobić z tych 27 lat przygotowania do tego, zrobić to z tak szczerym sercem. I te kwiaty, to wszystko, te plany tak naprawdę myślę, że były bardzo istotne, aczkolwiek bardzo mi zależało, żeby przygotować również swoje serce na ten dzień, żeby to był wyjątkowy dzień, żeby szkodowo moja narzeczona po 30 latach wspomniała ten dzień, że to był wyjątkowy.
Po 30 latach
małżeństwa. Już żona.
Tak.
No więc byłeś żoną w kościele, u komunii.
Tak, oczywiście.
Rany się łatwiej goją wtedy, jakby w razie jakby powiedziała inaczej niż pragnąłeś.
Tak, a muszę przyznać, że w głębi serca czułem taki właśnie spokój. To nie były jakieś tam nerwy, stres. Owszem, był stres, jak przekroczyłem próg domu Magdaleny. Wtedy się zaczął stres. Kwiaty w rękach, oczywiście tutaj było to troszeczkę zaaranżowane, dobrze, Magda ma duży pokój. Ja po prostu poleciałem przykład do tego pokoju i poprosiłem, żeby mi na chwilę go tam użyczyły. Wygląda to w ten sposób, że po prostu miałem dwa bukiety kwiatów. Z jednym bukietem kwiatów stanąłem przed przyszłą teściową i poprosiłem, a także o rękę Magdaleny. Później klęknąłem na obydwa kolana i przyjąłem. Najpierw zrobiłem to w ten sposób, że...
No obydwa, po katolicku. Tak. Marcin, słuchaj dobrze, bo to przed tobą.
Tak, muszę przyznać, że...
Dlatego tak pytam.
Nie wiem dlaczego, ale tak... położono ten nacisk, żeby jednak klęknąć na te obydwa kolana. Bo jednak jedno kolano to mi się zawsze kojarzyło, że jakby nie wiem dlaczego, ale że...
Pewnym konformizmem wygodą.
Też, ale tak bym jakby siebie całego nie oddawał.
Aha.
To
tak, w kościele też zawsze klękasz na dwa.
Tak, tak. Zawsze będę się jeszcze klękał.
Ciekawy.
Tak, tak. I muszę przyznać, że wyciągając kwiaty właśnie spytałem się Magdy, czy przyjmie mnie takim, jakim jestem. I ona te kwiaty przyjęła, a ja po prostu później klękałem. Tak, nie przyjęła całego tak, jakim jestem i muszę przyznać, że pojawiły się pierwsze łzy. To są łzy takiego prawdziwego szczęścia.
U ciebie?
Tak, u mnie, ale
ja
nie tylko.
Ja też wcześniej płakałam.
Już tam, tak,
jak
tak,
tylko zobaczyłam.
No i klęknąłem do obydwa kolana, wyciągnąłem pierścionek ręczynowy i po prostu spytałem się, czy Magdalena zostanie moją żoną.
18 grudnia.
Tak.
Roku Pańskiego 2010. Tak, tak. A była godzina?
18.30.
Nie zapomnijcie te daty.
Jeszcze sobie pragnę wspomnieć, że po prostu nie wytrzymałem do świąt. Muszę przyznać, że to była taka chwila, gdzie tak naprawdę moje serce skrzyczało, mówię, idź gościu, nie czekaj, bo to jest ten moment.
A kiedy podjąłeś decyzję w ogóle? Tydzień wcześniej?
Nie, decyzja, muszę przyznać, że u mnie
powiedziałeś,
decyzja...
Powiedziałeś, już nie ma co dłużej czekać.
Nie, decyzja, muszę przyznać, że u mnie to był taki bardzo delikatny temat, ponieważ, tak jak wspominałem wcześniej, w moim sercu gdzieś tam było głęboko, takie, po prostu się nie chcę być w małżeństwie, nie chcę być w związku, a będę w wspólnocie, jakby po prostu umarłem i na nowo się narodziłem i tak naprawdę spojrzałem na kobietę innymi oczami i innym jakby człowiekiem, innym mężczyzną. I wtedy to się po prostu stało, że to się działo tak etapami. Będąc nawet na początku chłopak, dziewczyna w relacji, w moim sercu gdzieś jeszcze były te wahania, ale później jakby to z czasem ta pewność się we mnie umacniała i w końcu myślę, że miesiąc przed zaręczynami tak naprawdę poczułem pewnie tak pod otwartością serca, że tak, że chcę, żeby to była moja narzeczona, żeby to była przecież moja żona, także tutaj czułem sercem i gorliwie się o to mówiłem. To było dla mnie takim głównym...
Dotykasz bardzo ważnej kwestii, kwestii, o której boję się, że później zapomnimy, jeśli będziemy o niej mówić, jeśli będziemy dalej rozwijać temat kwestii łaski sakramentalnej, kwestii relacji z Duchem Świętym. Ja niedawno miałem na katechezie do studentów, mówiłem o tym, że dziwię się, jak dzisiaj młodzi ludzie bardzo po ludzku przygotowują się do sakramentu małżeństwa i jedynie na ludzkiej opinii czy wnioskach podejmują swoją decyzję. Zdarza się, że przychodzi panna do spowiedzi, czy kawaler, no ale weźmy na to panna na przykład, do spowiedzi. Mówię, ostatnio zbyłem o spowiedzi. Rok temu jest to moja pierwsza spowiedź przedślubna. Ja mówię, pierwsza spowiedź to zazwyczaj jest 3 miesiące przed ślubem, nie? Mówię, zaraz, za 3 miesiące bierzesz ślub. Tak. I ostatnia spowiedź była rok temu? Tak. A były jakieś zaręczyny? No były. Kiedy? No chyba 7-8 miesięcy temu. Ja mówię, i na podstawie czego ty powiedziałaś tak swoim narzeczonym, jeśli przez ostatni rok ani razu nie byłaś u komunii? Skąd miałaś taką śmiałość, zuchwałość, żeby być pewną, że was związek się uda? Co? Mama doradziła, jeśli w ogóle słuchałaś opinii swoich bliskich, siostry czy kogoś jeszcze? I przez ostatni rok czasu nie słuchałaś Ducha Świętego, no bo jesteś w stanie grzechu, więc nie jesteś w relacji do Boga, nie jesteś w komunii, w przyjaźni z Nim. I ty masz później... skąd ty masz w ogóle odwagę myśleć, że twoje małżeństwo się uda, jeśli nie masz szerokich pleców, jeśli nie chowasz się za Panem Bogiem, którego mówisz, Panie Boże, weź ty popatrz na mojego chłopaka, weź ty najpierw popatrz na mnie, czy ja jestem gotowa, czy on będzie ze mną szczęśliwy. Naprawdę dziwię się często, ponieważ zaglądałem, przygotowując tę audycję i jeszcze teraz w czasie audycji zajrzałem, wrzuciłem słowo narzeczeni, wyskoczyły strony w wyszukiwarce dwojakiego rodzaju. Albo te, które mówią chrześcijańskie, katolickie, jak się przygotować do małżeństwa, jak przygotować siebie do małżeństwa. To jest bardzo ważne, to co nieraz już padało, jest często powtarzane, że ludzie często zadają sobie pytanie, czy ja będę szczęśliwy z nią, czy ja będę szczęśliwa z nim. Zatem troska o to, czy mi będzie dobrze, a nie czy on ze mną wytrzyma. Więc pojawiły się strony chrześcijańskie o przygotowaniu siebie do małżeństwa. Oczywiście później o cechach współpartnera, które wpłyną dodatnio na przyszłe małżeństwo, ale wpłyną ujemnie. I drugi rodzaj stron to były te strony, które mówią, jak przygotować ceremonię ślubną, gdzie znaleźć dobrą suknię, jak znaleźć lokal, jaki znaleźć wodzireja, jaką limuzynę i tak dalej, jak ustroić salę i tak dalej. Zupełnie nie mające nic wspólnego z istotą tej decyzji, która jest podejmowana. I to, co ty powiedziałeś, Piotrze, kilka razy przywołałeś to, że byłeś u spowiedzi, że byłeś u Komunii Świętej rano na mszy przed tym, na początku tego pięknego dnia zaręczyn, oświadczyn, że często pytałeś Ducha Świętego, wyście mówiły dziewczyny już o tym, że się modliłyście o swojego przyszłego męża.
Przychodzą do nas SMS-y i wiele osób też właśnie mówi, że modliły się o tą drugą połówkę swoją. No i drugi SMS z drugiej strony. A gdzie można taką dobrą żonę spotkać? Ja przypominam sobie takie świadectwo pewnej dziewczyny, która opowiadała, że modliła się o tego swojego chłopaka, modliła, siedziała w domu i różaniec za różańcem. I taka myśl przyszła nie tylko mi do głowy. Szkoda, że nie wyszłaś na ulicę i szukałaś go. Właśnie chciałem się spytać...
No, na ulicę tak bardzo...
Tak. Z domu.
Tak, no wiesz, w jakieś życie towarzyskie, czy...
No, tak, że, szkoda, że nie wyszłaś z domu, o tak, szukać tego faceta, oczywiście z tym różańcem, prawda?
No my możemy powiedzieć, gdzie takie kandydatki jak tutaj można znaleźć. Akademicka Grupa Ewangelizacyjna, już chyba cztery małżeństwa mamy, dwa kolejne się szykują i następne się pomału
już wiążą. Już dorobiliśmy się dzieci nawet.
No dorobiliście się, tak. A ty na razie, Marcin, ty go obserwujesz wszystkich wokół, gratulujesz i...
Ksiądz ma rację, bardzo ważne jest znanie w Duchu Świętym,
że Marcin obserwuje.
Osoba jest tak. Dla mnie, bądź czy to ja jestem, czy to jest ten właściwy moment. Brakuje jeszcze, żeby ludzie zaczęli się dobierać pod względem znaków zodiaku. No tutaj to
tak,
oczywiście.
Tak, oczywiście.
To te drugie strony pewnie.
Te drugie strony. Zwróć uwagę na znak zodiaku. Oczywiście to były słowa bardzo mądre jednej z naszych internautów, że brakuje jeszcze tylko, żeby na tych stronach było, by zwracać uwagę spod jakiegoś znaku. Oczywiście na tych stronach jest to i tego nie brakuje tam.
Czy jest jakiś minimalny czas, ile powinno trwać narzeczeństwo?
Według was? Dziewczyny?
Minimalny?
Tak.
Myślę, że to musi być co najmniej rok.
Też tak myślę, że co najmniej rok.
Właśnie, powiedzcie, co się zmieniło w waszym związku? Wytłumaczcie to młodym. Po co jest potrzebne narzeczeństwo i co zmieniło w waszym życiu wasze bycie razem, tak zwane chodzenie, bycie w parze, od tego, co jest teraz, co nazywacie narzeczeństwem? Przecież to jest dalej ten sam chłopak, ta sama dziewczyna, to macie dalej te same wady, nad którymi już słuchacze zdążyli się usłyszeć, że pracujecie, staracie się przygotować siebie do małżeństwa, nie tylko uformować kandydata, bo łatwiej zmienić siebie niż kogoś drugiego według swoich tych ulepić. Co wam to dało? Albo dlaczego w to wierzycie tak mocno i że to przeżyliście? I...
Oczywiście nie wliczając setek na palcach.
Tak.
Ja myślę, że przede wszystkim to, że zaczęliśmy być za siebie o wiele bardziej odpowiedzialni niż w momencie, kiedy byliśmy tylko chłopakiem i dziewczyną, kiedy spotykaliśmy się wcześniej. Teraz jak jesteśmy narzeczeństwem, jesteśmy bardziej za siebie odpowiedzialni, tak jak już powiedziałam, to przede wszystkim. I zupełnie też inaczej patrzymy na takie kwestie nawet jakichś sporów i innych rzeczy. Staramy się ze sobą rozmawiać, rozwiązywać konflikty, nie tylko odwracając się i wychodząc, zostawiając to na później, tylko tu i teraz na bieżąco.
Czy to jest trochę tak, że w twojej głowie jest już, Boże, jak tak będzie w małżeństwie, to nie będzie można tak,
tak
sobie wyjść, trzasnąć drzwiami
tak,
i sobie pójść, bo przecież już będzie już związek, będzie już przysięga, tak?
Tak, jak najbardziej.
Nie myślałem o tym aż tak, no... Kobieta mówi. No, no.
Tak.
Zaczynam rozumieć kogoś.
Tak, ksiądz chce zrozumieć kobietę.
A to tylko tak na chwilę.
Na pewno. Czas narzeczeństwa jest jeszcze ważny po to, aby dobrze się przygotować do sakramentu małżeństwa. Jest to czas na to, aby pod względem duchowym przede wszystkim się przygotować, ale nie każdy z nas osobno, tylko razem, już jako para.
Czyli co? Chodzicie razem na mszę świętą? Co jeszcze?
Tak. Modlimy się codziennie razem. Rozważamy razem Słowo Boże i też nawet samo uczestniczenie w kursie przedmałżeńskim, nie tylko takim, który trwa jakoś krótko, no bo często jest tak, że idziemy na taki kurs przedmałżeński, który jest organizowany w parafiach.
Tak, 9 tygodni trwa, czy tam czasami trochę dłużej.
Tak, tylko że nie o to mi chodziło, że trwa 9 tygodni, gdzie jest
no często jest wszystko traktowane tak pobieżnie, roztłumaczane, tak?
Tak.
My już z Jackiem byliśmy na takim rocznym przygotowaniu przedmałżeńskim kursie, który był organizowany w duszpasterstwie akademickim.
I tutaj gwoli informacji, co roku w październiku rozpoczyna się taki kurs roczny, więc dwa razy więcej katechez dla wszystkich osób ambitniejszych, z większą ilością specjalistów, bo i czasu jest więcej. W Siedlcach, duszpasterstwo akademickie w Siedlcach.
Tak, i to na przykład ten kurs nam bardzo wiele dał, ponieważ tam były spotkania nie tylko z księdzem, ale też i z panią psycholog, jak rozwiązywać problemy, jak uczyć się ze sobą rozmawiać. Były też spotkania z prawnikiem kościelnym, z ginekologiem, o tym, jak potem planować swoje...
Z małżeństwem, z jakimś doświadczeniem, stażem, świadkami, tak.
Tak, jeszcze byli też ludzie, którzy mieli problemy z alkoholem, czy też wychowali się w rodzinach alkoholowych, bo dużo osób ma z tym problem, prawda? Dlatego jak najbardziej takie kursy przedmałżeńskie.
Piotrek, Magda, dlaczego narzeczeństwo? Co zmieniło? Chociaż to dopiero 3 tygodnie, ale dlaczego wam zależało, bo widać, że zależało, by ten status waszego związku się zmienił z tego chodzenia partnerstwa w narzeczeństwo. Już czujecie to, że jakąś zmianę, czy potwierdzacie Dorotkę, czy trochę inaczej?
Tak, to znaczy ja bym podpisała się pod tym, co Dorotka powiedziała, czyli o tej odpowiedzialności i też na takim głębszym patrzeniu na siebie, i patrzeniu na to, żeby ta osoba, która jest obok mnie, była szczęśliwa. Nam z Piotrem, myślę, że on się też zgodzi, od samego początku zależało na tym, na tym, żebyśmy byli szczęśliwi i żebyśmy nie ranili siebie. Nie zawsze nam to wychodziło. Początki mieliśmy bardzo trudne. Mieliśmy bardzo dużo kłód pod nogi, zarówno przez siebie wkładanych, jak i przez innych ludzi. Więc fajnie, że to nas nie rozwaliło tego, co było między nami, tylko że właśnie to nas wzmacniało i szukaliśmy przede wszystkim wsparcia w Panu Bogu i wiedzieliśmy, że jeżeli chcemy, żeby ten związek nasz przetrwał i że jeżeli to jest wola Pana, to musimy też Jego słuchać i być blisko Niego.
Wielokrotnie mieliśmy taką sytuację, że faktycznie bardzo się kłóciliśmy i
bardzo
się kłóciliśmy.
Dobrze, że obrączki, że pierścionka zaręczynowego nie miała, bo byś już dostał po oczach.
Znaczy,
pewnie tak.
Myślę, że śnieżki też leciały. Ten etap też widzimy, taki dość mocny.
Dobrze, ale zawsze kamieniołomy.
Tak, ale zawsze sięgaliśmy przeświętą i staraliśmy się naprawdę, mimo że byliśmy skłóceni, tutaj staraliśmy się też właśnie mimo wszystko w jakiś sposób pogodzić właśnie przed zachodem słońca, czyli przed pójściem spać. I muszę przyznać, że...
Takie Pawłowe, niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce.
Ale nie, muszę przyznać, że ta metoda akurat w naszych relacjach się bardzo sprawdziła. Tutaj to zawdzięczam metodę oczywiście, bo Madzia mnie tej metody nauczyła. Ja wcześniej nie dostrzegałam tego jako mężczyzna. Muszę przyznać, że bardzo dużo nam to pomogło. Godziliśmy się i następnego dnia szliśmy na mszę, bo wiedziałam, że msza będzie dla nas takim ukojeniem na te rany, które sobie zadajemy. Myślę, że po prostu też przyjmowanie Świętego Sakramentu tutaj też oczywiście w szczególności. I tutaj i wtedy myślę, że po prostu umieraliśmy i na nowo się rodziliśmy.
A tu muszę dopowiedzieć, tu powiedziałeś, że godziliście się przed zachodem słońca, przed pójściem spać, ale każdy do swojego łóżka.
Tak, przed oczywiście. Tak. No tutaj to oczywiście to
jest jasne. Oczywiście.
Ja bym jeszcze się chciała wypowiedzieć trochę w imieniu mojego narzeczonego.
Jasne. Uwaga, Jacek, mówisz.
Na pan słuchasz.
Uwaga, Jacek, holo, mówisz. Chciałam powiedzieć coś takiego, co zawsze mi mój narzeczony powtarza, właśnie też o tym czasie narzeczeństwa. Mówi zawsze do mnie tak: kochanie, wiesz co, to jest niesamowity czas, bo ja uczę się umierać dla ciebie, a ty dla mnie. I ja w tobie widzę te zmiany, które w tobie następują i cieszę się, że też ty zauważasz to we mnie. I myślę, że to jest właśnie taki czas, kiedy umieramy dla siebie i staramy się być dla siebie lepszymi. Po prostu.
Wiesz co, Marcin, ja tak słuchając tych naszych gości, chociaż was trochę znam, ale to jakoś na nowo mnie zadziwia, łaska Boża działająca w was, bo to nawet sformułowania, których używacie, są tak biblijne, że nie ma wątpliwości, że rozważacie Słowo Boże, że tajemnica Słowa Bożego w was działa przez kontakt z Panem Bogiem, z nauką Kościoła, przez formację w grupie, do której należycie, bo nawet właśnie te terminy, umierać dla siebie, jakże to jest bardzo bliskie dla kogoś, kto rozumie słowa chociażby świętego Pawła, no bo małżeństwo czy związek dwojga ludzi, no to jest umieranie dla siebie, po prostu staje się darem dla drugiego, więc muszę zrezygnować z siebie, a mogę dać siebie komuś, komu ufam, że on mi nie zrobi krzywdy. I ja się nie dziwię, że dzisiaj wielu ludzi, którzy tego nie rozumieją, mówi, archaizmem jest stwierdzenie świętego Pawła, który mówi, żony, bądźcie posłuszne mężom. Nie? Ponieważ nie czyta dalszej części. Mężowi mówicie żony jak własne ciało. Żaden mąż nie zrobi krzywdy żony, gdy ją kocha. I żadna żona nie będzie się bała być posłuszna mężowi, ponieważ ona wie, że on chce ją słuchać. Że to nie będzie tak, że on będzie dominował, że on będzie nią rządził, przedstawiał jak chce i tylko do swoich własnych potrzeb i przyjemności używał. Tylko, że będzie, że w tym jest możliwe w takim układzie związek absolutnie partnerski, gdzie dwoje ludzi się kocha i są sobie równi i wszelkie decyzje podejmują wspólnie. Choć jest ten, który bierze, staje pierwszy i na klatę przyjmuje wszelkie porażki. To ma być akurat mężczyzna, a nie później mieć pretensje. Posłuchałem ciebie, to twoja wina. Nie, twoja facet wina, że posłuchałeś kobiety, źle rozeznałeś. Przyznaj się, że ty zrobiłeś błąd, a nie weź odpowiedzialność na siebie, bo jesteś mężczyzną, rycerzem i tak to ma funkcjonować. Co chciałeś powiedzieć, Piotr, jeszcze?
Już
zapomniałeś, bo to że
Marcin?
Proponuję przerwę, ale na koniec tej części programu chcę tak jeszcze akcent taki bardzo wesoły. Było pytanie o to, ile czasu ma trwać narzeczeństwo. No i mamy od Tomka z Warszawy taką odpowiedź. W tym momencie pytanie, ile czasu powinno trwać narzeczeństwo, jest określone następnym wolnym terminem do wynajęcia sali weselnej.
Tak,
z automatu minimum rok czasu.
Dokładnie. A tu ktoś jeszcze napisał, że już mężatka napisała, mój mąż 2 miesiące myślał, co i jak powiedzieć w niezaręczy. Także aż tak to przeżywacie, panowie. I brawo, to znaczy, że czujecie się odpowiedzialni. Pozdrawiamy panią Kasię i jej męża i zostańcie z nami, chwila muzyki.
No.
No i jesteśmy z powrotem.
W ostatniej odsłonie przypominamy, że dzisiaj mówimy o narzeczeństwie i bardzo fajnie nam się taka audycja układa. Mamy dużo głosów. Marcin.
Ja pozdrawiam wszystkich z Lublina, z Warszawy, z Siedlec, z Białej Podlaskiej. Nie wszystkie SMS-y oczywiście przeczytamy, bo czasu na to nie starczy, ale bardzo gorąco Wam dziękuję za te słowa, za świadectwa. No i właśnie kilka świadectw przeczytam. Mój obecny mąż, ale już doszliśmy, że to jest ten pierwszy jedyny, oświadczył mi się przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej w parafii świętego Józefa. Jesteśmy małżeństwem już prawie 3 lata i mamy 4-miesięcznego synka Szymonka. Od samego początku wszystko zawierzyliśmy Panu Bogu, Jego Matce i świętemu Józefowi. Serdecznie pozdrawiamy z Panem Bogiem Mariola i Andrzej. I teraz jeszcze...
Pięknie, dziękujemy bardzo za to świadectwo. No niesamowite miejsce, nie? Słyszałem już o zaręczynach na statku, na wieży Eiffla, gdzieś tam w katakumbach, w powietrzu, ale jeszcze przed obrazem, no nie ma lepszego miejsca. Właściwie można powiedzieć, każde miejsce jest dobre, gdzie jest
świadomość,
kochające serca i gdzie Chrystus jest w tych sercach oczywiście, więc tu nie podważając miejsc, które wybrali właśnie na życzenie, drogie panny.
Jest SMS, jak ja wam zazdroszczę, mam 23 lata, jestem dziewczyną na wózku i zero szans na prawdziwą miłość, a bardzo jej pragnę. Polecam się waszym modlitwom i obiecuję swoją z pozdrowieniem w Panu Ania.
Co dziewczyny odpowiecie, żeby dziękujemy ci bardzo, Ania.
Czy Ania nie ma szans na prawdziwą miłość?
Myślę, że miłość to nie ma barier i żadnych granic, a właśnie taką największą miłością, która daje ukojenie i otwiera też oczy, to jest sama osoba Jezusa Chrystusa. Jeżeli tak naprawdę się otworzymy i znajdziemy takie pocieszenie w Panu Jezusie, to On nam wszystko naprawdę wynagrodzi i jeszcze wiele prezentów przed nami od Niego.
A ja powiem Tobie, Aniu, że już jako ksiądz kilkakrotnie mi się zdarzyło błogosławić związki, gdzie dziewczyna albo chłopak byli na wózku pięknej miłości, gdzie ludzie byli chorzy, czy w jakiś sposób nieuleczalnie chorzy i ktoś się dla nich poświęcił, więc nie, najważniejsze, żebyś nie przekreślała siebie i swojej wartości. To, że niektórzy mogą na Ciebie patrzeć, że nie jesteś pełnowartościowa, to jest ich problem, tych, którzy tak myślą. Zapewniam Ciebie, jest wielu ludzi, którzy dostrzegają w Tobie piękno, którzy potrafią, tym im bardziej Ciebie poznają, tym bardziej Ciebie szanować i na pewno takie osoby wokół siebie masz i po prostu trzeba w to wierzyć. To, co powiedziała Magda, to, co tutaj kiwała też Dorotka i inni w studiu, że otwórz się na Jezusa, nawiąż z Nim głęboką relację i powiedz, Panie Jezu, to jest Twój problem, żebyś mi znalazł narzeczonego, ponieważ ja nie pójdę, tak jak Marcin powiedział, na ulicę, ja nie pojadę wózkiem gdzieś tam na dyskotekę, to prawda, ale Ty mi przyślij kogoś, pokaż, podpowiedz, ja chcę po prostu kochać i kochać taką miłością, jaką Ty mnie umiłowałeś i zapewniam Ciebie, wierzę głęboko, że jeśli masz takie pragnienie, będzie to pragnienie od Pana Boga i On odpowie Tobie w postaci właśnie daru jakiegoś człowieka, który dostrzega swoje piękno Jezusowe, tej miłości, która może właśnie bardziej ubogacić kogoś właśnie dzięki Tobie, a nie dzięki jakiejś pełnosprawnej osobie.
Wiem skądinąd, Piotrek, Magda, że mieliście przerwę.
Tak.
Daliście sobie spokój na jakiś tam czas. I jak to było? Daliście sobie spokój? Czy jak to w filmach możemy oglądać, że no zobaczymy, jak nam jest bez siebie, może kogoś się pozna w tym czasie, czy to akurat my, będzie tęsknota, to wtedy się będzie lepiej wracało. Czy to ta przerwa była pomocna w tym?
Myślę, że tak, bo zobaczyliśmy, że nasz związek opiera się na wielkim cierpieniu, na bezsensownym cierpieniu, na ciągłych zarzutach jakichś, niedopowiedzeniach, no i no, takich smutkach. I nie chcieliśmy tego. I bardzo długo walczyliśmy z tym, jak sobie poradzić z tym, co się dzieje z nami, z tymi pretensjami. I postanowiliśmy się po prostu rozstać na jakiś czas. Oczywiście każdy z nas miał myśl, że wrócimy do siebie. To był dla mnie bardzo ciężki okres. Fakt, że to było tylko 2 tygodnie, ale przez te 2 tygodnie bardzo dużo zrozumiałam. Zrozumiałam, kim jest dla mnie Piotr. Ciągle o nim myślałam. Bardzo miałam dużo zapłakanych nocy, bo przede wszystkim nie chciałam jego ranić, nie chciałam jego swoją osobą wprowadzać w jakieś tam przykre sytuacje i no chciałam jego szczęścia.
Tak, tak, to prawda. Te dwa tygodnie to był taki czas, gdzie, tak jak wspominałem wcześniej, że umierałem, tak naprawdę umierałem, żeby się na nowo urodzić i tutaj głęboko wierzyłem i ufałem, że ten czas jest nam potrzebny po to właśnie, żeby po prostu nie tyle zacząć od nowa, ale ułożyć sobie pewne takie sprawy, które wcześniej były tak naprawdę niewidoczne, niezauważalne. Myślę, że ten czas nam pokazał nawet te sprawy i to wszystko, co jeszcze nas czeka i z czym musimy sobie naprawdę radzić. To prawda, no tutaj nie było dnia, żebyśmy się nie widzieli w tej przerwie.
Tak.
Mimo że oficjalnie...
Jak to wtedy było? Dzień dobry.
To właśnie to było takie... Nie, mamy po 25 lat. Ja mam 27 lat, już wtedy miałem 26 i właśnie tak to wyglądało jak...
Było rozstanie, ale nie
tak,
było.
Tak, to było w tym najbardziej wszystko...
Nie byliśmy w stanie tak się rozstać na takie 100%.
Tak, chcieliśmy się, codziennie spotykaliśmy
się. Ale chcieliśmy bardzo spędzać ze sobą czas, ale na innych zasadach. O.
Dorota, wy nie mieliście przerwy na reklamę.
Nie, nie mieliśmy takiej przerwy, już nie będziemy mieć, podejrzewam.
No i czekałem na to pytanie od słuchaczy. W końcu przyszło. A czy nie ciągnie was do współżycia przed ślubem?
O, ciągnie jak najbardziej.
Cóż za szczerość.
Czyli jesteście normalni.
Tak. No Marcin, a jak sobie wyobrażasz, że masz narzeczonego, który ty narzeczoną w ten sposób, który cię pociąga seksualnie, jest przystojny, kochasz go całym sercem, no to jak nie ma być tego pociągu, tak? Tylko ważne jest, żeby dobrze sobie to wszystko poukładać w głowach, i żeby dochować tej czystości przedmałżeńskiej, bo jest to coś fantastycznego.
Co tobie daje największą siłę, by trwać w tym postanowieniu? Co jest dla ciebie największą taką? I czy znajdujesz rozumienie u swojego narzeczonego?
Tak, rozumienie znajduję i dla nas obojga największą siłą jest Pan Bóg i zawsze do Niego się zwracamy z prośbą o to, abyśmy mieli siłę dochować tej czystości przedmałżeńskiej i też nam daje siłę to, że wstąpiliśmy do ruchu czystych serc. I każdego dnia powierzamy się Bogu i Maryi, zawierzamy siebie i swoje narzeczeństwo w tym, żeby dotrwać czystości przedmałżeńskiej.
A ten oczywiście według mnie głupi argument, a przecież pożycie seksualne jest bardzo ważne, a jak nie boicie się, że później że będzie rozczarowanie w noc poślubną, albo niektórzy mówią, zaraz ripostują, jaką noc poślubną, gdzie jest, spoceni, zmęczeni, od razu noc poślubną, nie, na pewno to nie będzie od razu. I co wtedy odpowiadasz, kiedy ktoś tak mówi, że takie ryzyko, a jak się nie dopasujecie i tak dalej?
No są takie jest głupie, to, że nawet bliscy tak czasem mówią, nie? Jak się nie dopasujecie czy coś. Ja wychodzę z takiego założenia, że jak się kogoś kocha, to nie ma możliwości, żeby się nie dopasować.
Tak, no to nie wiem, co to też nie
ja
wiem,
też
co
nawet
znaczy
nie rozumiem dopasować. Za bardzo, co to znaczy, prawda?
No chyba nie rozmiarami, czy jakimiś
to Pan Bóg
przyzwyczajeniami.
Dokładnie.
Oczywiście.
Już,
dokładnie.
No, jak stworzył mężczyznę i kobietę, to dopasował.
To już się o to
zastanawiać.
A u was? Co wam daje siłę? No bo mówiliśmy o tej czystości przedmałżeńskiej, która dla was też jest istotna i tak jak spytał Marcin, odpowiedzieliście również, że ciągnie do siebie.
Ja myślę, że wiemy, jaki to jest dar i jakie to jest błogosławieństwo do otrzymania tej czystości i wiemy, że warto o to się starać, bo to jest coś pięknego. I ja słyszałam, że podobno, chcę tutaj, że podobno małżeństwa, które czekały właśnie do współżycia ze współżyciem do ślubu, czy tam po ślubie, tak? To są bardziej szczęśliwsze, jeśli chodzi i o tą sferę intymną, ale zarówno i o tą sferę...
Tak, ja to tylko dopowiem, żeby ktoś nie myślał, że tu chodzi o samo sensu tylko pożycie. Ja też w to wierzę głęboko, jakkolwiek badania pokazują, a znając badania te, które znam wiarygodne według mnie, środowisk czy ośrodków katolickich, małżeństwa, które wytrwały w czystości przedmałżeńskiej są trwalsze, z tego względu, że to są ludzie, którzy wypracowali sobie cnotę wstrzemięźliwości, sprawiedliwości, cnotę opanowania, cnotę cierpliwości, a te cnoty są jakże ważne w małżeństwie, nie tylko w pożyciu małżeńskim, ale również w różnego rodzaju konfliktach, w finansach, w innych kwestiach odpowiedzialności, dzielenia obowiązków, jakże tam wtedy potrzebna jest odpowiedzialność, cierpliwość, łagodność, opanowanie, wstrzemięźliwość i tak dalej, kwestia nałogów i tak dalej, nie? Także to nie tak, że łóżko to jest jedna sprawa, finanse to inna i w każdej no poukładamy sobie klocki jak chcemy. To jest jedno serce.
Jeszcze jedno fajne pytanie od Maxa. Zastanawiam się, jak modlić się o miłość, jak przysłowiowo szukać dziewczyny, żony. To dopiero dylemat. Czy to czasem nie loteria? Bo odpowiedzi niestety nie znam.
Myślę, że tutaj jako mężczyzna mogę śmiało powiedzieć, że ze swojego doświadczenia, że jak ważną istotną rzeczą jest to, żeby otworzyć swoje serce na działanie Ducha Świętego, i tak naprawdę zabić swoje ego, zabić swoje ja właśnie dla tej drugiej osoby. Bo tak naprawdę to była taka główna przyczyna naszej kłótni, gdzie tak naprawdę, teraz myślę, że mogę śmiało o tym powiedzieć, że po prostu stawiam na swoim, nie słuchając drugiej osoby, po prostu to wszystko gdzieś uciekało. Gdzieś to jednak tak naprawdę nie budowało tych relacji. Okazało się, że to właśnie ze mną jest problem, że to jest ze mną problem i po prostu gdybym nie umarł, gdybym po prostu nie zmienił się dla tej drugiej osoby, myślę, że nie byłbym w stanie być drugą osobą dalej.
Ja myślę, że to co jest już podsumowując, dziękuję Ci bardzo Piotrze za tę ostatnią wypowiedź. Widzicie, że nasza audycja miała na celu przede wszystkim pokazanie Wam, że nie ma czegoś takiego jak narzeczeństwo, które jest samo w sobie. Ono jest z jakimś celem i ono z czegoś wyrasta. W narzeczeństwo już się wchodzi z jakimś fundamentem, z jakimś fundamentem wiary, z pewnymi oczekiwaniami zewnętrznymi, ale również i przede wszystkim z tym, co jest duchowe. Czas narzeczeństwa jest to bardzo trudny czas, bo jest to jedna z najważniejszych, a właściwie pierwsza, bardzo ważna decyzja młodego człowieka, decyzja właściwie nieodwracalna, bo raz zawierając związek małżeński, katolicki, sakramentalny, to już zostanie do końca życia. Pojedyncze przypadki, że później się może okazać, że może to było nieważne, ale ono nigdy nie będzie nieważne, jeśli ktoś w komunii z Duchem Świętym w ten małżeństwo wchodzi, bo za wcześniej czy później zdąży w czasie narzeczeństwa, albo i nawet i przed, poznać drugą osobę, jej zamiary, dostrzeże, że jest jakaś przeszkoda rozwijająca, że on jest alkoholikiem, że on jest psychicznie chory, że coś kombinuje, może już był w jakimś związku, czyli wyliczam tu ewentualne przeszkody, które rozrywające, czyli sprawiające, że ten przyszły związek był po prostu nigdy nieważny i później się postuluje o zbadanie ważności tego związku. Ale normalnie, jeżeli ktoś jest w relacji do Ducha Świętego, ktoś jest w komunii z Jezusem i odkrywa miłość Boga Ojca, no naprawdę kwestia pomyłki jest tak minimalna. Oczywiście oni mogą być wspaniali, pobiorą się po ślubie, może w którymś momencie ktoś się trzeci pojawić, może pojawić się jakiś nauk, ale to znowu, jeżeli wchodzą na starcie z takim bagażem jakiegoś doświadczenia duchowego, to będą to później rozwijać, bo przecież małżeństwo dopiero otwiera nowy etap, a nie już definiuje, że oni w tym momencie są szczęśliwi, w tym momencie kochają Pana Boga, to będą kochać do końca życia, do grobowej deski, amen i po śmierci dalej, nie? Wszystko będzie dopiero kształtowaniem się i uczeniem się nawzajem tej miłości.
No i jeszcze bardzo ciekawe stwierdzenie, chyba małżonka, no bo tak się wypowiada. Doświadczyłem tego kiedyś, gdy człowiek jest prawdziwie zakochany. Seks i cała związana z tym sfera zostaje zastąpiona przez zupełnie innego rodzaju bliskość. A nie. Seks staje się sprawą dalszorzędną.
Dziękujemy serdecznie za ten głos również. Pomału kończy się nasza audycja. Dziękujemy za to, żeście się pobudzili, tak? I w drugiej części tych SMS-ów było i wiadomości dużo więcej. No cóż, Marcinie, będziemy powoli kończyć, podsumowywać. Chciałbym, żebyśmy zakończyli to dzisiejsze nasze spotkanie modlitwą narzeczonych. Wystarczy, że ci, którzy jesteście w związku, że wrzucicie sobie na wyszukiwarkę modlitwa narzeczonych i znajdziecie tam od razu w pierwszej odsłonie drugiej czy trzeciej pozycji właśnie piękną modlitwę, którą za chwilę cała nasza trójka narzeczonych przeczyta głośno, modląc się, a wy wspólnie z nami wsłuchajcie się w nią, gdzieś tam przeżywając to jako waszą modlitwę. Życzymy wszystkim, którzy są w narzeczeństwie, by nie był to dla nich czas już decyzji, która ma być nieodwołalna, tylko jeszcze ciągle mimo wszystko rozeznawanie. Ja pamiętam 2 tygodnie przed ślubem kiedyś przyszła do mnie dziewczyna i mówi: przy księdze, ja zupełnie nie jestem pewna, czy mam za niego wyjść. Słuchajcie, to jest coś strasznego. Jeżeli 2 tygodnie przed ślubem kobieta czy mężczyzna nie są pewni drugiej strony i nie wiem, czy ten lęk wynikał ze zwykłej obawy, poczucia odpowiedzialności za decyzję, czy faktycznie z jakichś znaków, które ona wcześniej ignorowała, a później bała się, że no bo przecież zamówiona sala, bo przecież goście poproszeni, wódkę i inne rzeczy kupione. Nie wiem, do końca ciężko mi było też rozeznać na 2 tygodnie przed co jej poradzić. Dlatego też to narzeczeństwo, jak powiedzieli to nasi goście, powinno trwać przynajmniej rok. Ja się z tym absolutnie zgadzam. Oczywiście później to jest kwestia indywidualna. Też nie wolno przedłużać narzeczeństwa na nie wiadomo jak długi czas, bo jednak jest to decyzja, jest to etap, który prowadzi już do konkretnych decyzji poprzedzonych wcześniejszą znajomością. No ale to wszystko niech zbierzcie to sobie. Zawsze możecie odsłuchać naszej audycji w archiwum na stronie Radia Podlasie. Tam na górze macie w pasku radio i kiedy klikniecie na tą odsłonę, pojawi się archiwum dźwięków. Tam szukajcie audycji Drogami Młodości i możecie tej audycji dzisiejszej czy poprzedniej odsłuchać. Dziękujemy Wam bardzo. Zanim wspólnie Dorotka, Magda i Piotrek będziecie się modlili razem z naszymi słuchaczami, którzy są na narzeczeństwie, ale bo którzy wkrótce wstąpią na tę drogę, albo czekają, kiedy on wreszcie przyjdzie. No już dwa miesiące sobie układa. Niech wreszcie przyjdzie i się oświadczy. No, dam mu na te kwiaty, jak już chce. Już niech będzie ten tańszy pierścionek, ale no
też sobie tak myślałam. Tak.
Albo jak guslik, śruba od czołgu, nie? Dla honoratki. No więc dziękujemy Wam bardzo i tutaj w studiu i wszystkim przy odbiornikach. Dziękujemy Krzysztofowi, który realizował ten program. Kochani, to zapraszam Was, byście Wy narzeczeni głośno razem wspólnie pomodlili się.
Święta Maryjo, Matko Boża, przynosimy Ci naszą budzącą się miłość. Racz spojrzeć na nią swym łaskawym okiem i naucz nas pięknie kochać. Ty, która cała jesteś miłością, rozpal i nasze serca. Czuwaj, aby nasza miłość pozostała trwała i ofiarna. Niech coraz bardziej zbliża nas do Boga i uwrażliwia na potrzeby ukochanej osoby i naszych bliźnich. Niech nas strzeże przed złem i usposabia do pracy nad sobą. Niech nas uzdolni do dzielenia się darem miłości z kochanym przez nas człowiekiem. Nie dopuść, Matko, aby miłość, która tak cudownie nas złączyła, kiedykolwiek ostudziła się i zgasła na skutek naszej nierozwagi. Pomagaj nam odnajdywać się w Chrystusie i czerpać naszą miłość w pełni Jego serca. Amen.
Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
A co Bóg złączy, człowiek niech nigdy już nie rozdziela.
Amen.
To wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz. Drogami młodości.